czytałem słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, a dokładniej no to słowa tak zwanej modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, słowa, których jak zauważyliśmy w sposób jakby wyraźny i dla nas przyjmujący, Pan Jezus zwraca się w modlitwie do Ojca. W tej modlitwie, która no, ma charakter modlitwy wstawienniczej, Pan Jezus prosi Ojca, prawda? Prosi najpierw po pierwsze za apostołów, tych, którzy spożywali, zgromadzeni byli na tej ostatniej wieczerze wraz z Nim, tych, którzy Mu towarzyszyli w czasie Jego nauczania. Zbliża się, jak wiemy, prawda, ten moment, trudny moment, kiedy uczniowie się rozproszą, moment, w którym Pan Jezus przyjmie odrzucenie przez ludzi, przyjmie cierpienie, cierpienie krzyża, przyjmie również śmierć, będzie się o to modlił już bezpośrednio, prawda, po ostatniej wieczerzy w ogrodzie zwanym ogrodem oliwnym. To jest ten moment, w którym jakby no umieszczone są te słowa, które słyszymy. Słowa też przyjmujące, no naszym tematem, prawda, w tym roku byłby, będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. No te zdroje zbawienia, no one mają swoje źródło właśnie w tej całkowitej, wyłaniającej z miłości do Ojca, spragnienia wypełnienia Jego woli, z miłości do ludzi, z tej pewnej całkowitej ofiary z siebie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus bardzo mocno podkreśla, prawda, tę swoją więź miłości z Ojcem. Pragnie, aby samego składając w ofierze, wyprosić również ten dar dla swoich uczniów, ale jak słyszymy, nie tylko dla tego grona, które Jemu towarzyszyło, dla apostołów. Pan Jezus mówi, że nie tylko za nimi prosi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. I dla tych wszystkich, którzy dzięki słowu świadectwa apostołów, że my mamy prawo to również jakoś przedłużyć na kolejne pokolenia, a więc także w jakiś sposób Pan Jezus swoją modlitwą obejmuje także i nas. Prosi Ojca, by ci wszyscy, którzy w Niego uwierzą, stanowili jedno na tej zasadzie, że tak jak no, Ojciec i Syn stanowią jedno. Wielkim pragnieniem Pana Jezusa jest, jak słyszymy w tym ostatnim dzisiejszym zdaniu, aby ta miłość, którą Ojciec Jego umiłował, była w tych, którzy uwierzą w Jezusa, a sam Jezus również był w nich. I to no, jest tak wielki dar, prawda, że no, tak można by chyba odczytać, że to jest tak wielki dar, prawda, dla nas, dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, aby no, w nas dar, w nas była miłość, ta miłość, która była, która jest w Ojcu, ale także sam Syn, by jakoś zamieszkał, był w nas. To jest to wielkie pragnienie Pana Jezusa i ono się realizuje no właśnie przez tą całkowitą ofiarę z siebie, prawda, i również później przez te owoce tej ofiary, czyli przez zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Ta miłość Chrystusa, miłość Ojca, sam Jezus, prawda, stają się dla nas darem i są u nas obecni, prawda? A wykonuje się to przede wszystkim właśnie poprzez ten zamysł Boży, jakim jest Eucharystia, którą Pan Jezus poleca sprawować, na jego pamiątkę, poleca to apostołom. Ale ten dar, prawda, który uobecnia tę jego ofiarę, który jest nieustannym źródłem, z którego każdy może zaczerpnąć, tym źródłem, z którego czerpiąc możemy doświadczyć, prawda, że miłość Boża jest w nas i możemy również doświadczyć, że Pan Jezus w nas jest. Przecież przyjmowanie Komunii Świętej to jest właśnie przyjmowanie tego daru, prawda? Komunia Święta oznacza wspólnotę, jedność z Chrystusem i On staje się tym źródłem w nas obecnym. Ale to źródło no, ma swój dynamizm, ma swoje też no, zasady jakby udzielania i przyjmowania i tutaj miałem okazję tak dawno przypadkowo się trafić na takie słowa siostry Faustyny z Jedzienicza, prawda, w których ona w taki dość, wydaje mi się, trafny sposób zwraca uwagę na to, czym jest to udzielanie się Pana Jezusa, czyli no, my nazywamy to łaską, czyli On dzieli się swoim życiem, swoją obecnością, swoim działaniem. Ona mówi w ten sposób, że łaska Boża to natchnienie, łaska Boża to oświecenie. To natchnienie, które pobudza wolę, prawda, przynagla wolę, wskazuje woli jakiś cel, jakieś działanie. Oświecenie to łaska, która oświetla nasz umysł, prawda, rozjaśnia, ukazuje prawdę, która pozwala jakby w sposób jasny zobaczyć, czego Bóg oczekuje. Faustyna mówi w ten sposób, prawda, że jeśli do tego natchnienia, prawda, znaczy otrzymujemy natchnienie, otrzymujemy to oświecenie, czyli doświadczamy działania łaski Bożej w naszym życiu, to aby to działanie było Boże, było owocne, mówi, że no, każdy z nas ze swojej strony trzeba by dołożył no, to, co ona określa, trzeba byśmy zaparli się siebie, prawda? Zresztą Pan Jezus o tym mówi, prawda, że to chce iść za mną. Niech weźmie swój krzyż, niech zaprze się samego siebie, niech mnie naśladuje. No, w tym znaczeniu, prawda, że no to dzieło zbawienia dokonało się właśnie wtedy, gdy Pan Jezus całkowicie siebie przekreślił, udając siebie Ojcu, prawda? Więc tutaj idziemy też oczywiście w tym proporcji takiej do nas, do naszych możliwości dostosowanej, prawda? Ale jeśli Pan udziela pewnych natchnień, jeśli oświeca nasz umysł, aby to przyniosło owoc, no trzeba właśnie tego no, zaparcia się siebie. Często warto się temu przyjrzeć. No, akurat wtedy, gdy przeczytałem te słowa Faustyny, też trafiłem na takie wydarzenie znane z dziejów apostolskich, kiedy święty Paweł, przebywając w Koryncie, w czasie jego drugiej podróży misyjnej, Korynt okazał się być no, trudną wspólnotą i po początkowym, po próbach nauczania, raz owocnych, raz nie, niektórzy przyjmowali go, jak wiemy, z entuzjazmem, inni go odrzucali. W każdym razie dzieje apostolskie mówią, że Paweł w zasadzie zdecydował się opuścić Korynt i wtedy usłyszał takie Boże wezwanie Ducha Świętego pochodzące, no, czyli wyraźnie można powiedzieć, no, natchnienie i oświecenie jednocześnie. Mianowicie usłyszał takie słowa: nie lękaj się, głoś dalej słowo, w tym mieście mam wiele ludzi, którzy na to słowo czekają, prawda? No i no właśnie, prawda, po pierwsze, no, żeby, no to wiemy, że Paweł był posłuszny temu słowu, no, ale posłuszny temu natchnieniu, prawda, i temu oświeceniu, no, ale to posłuszeństwo oznaczało właśnie, no, to jest taki przykład, co znaczy zaprzeć się siebie, prawda. On postanowił tak, że opuści ten Korynt, no, to jest lepiej iść dalej, tutaj jego posługa będzie może mocniejsza, prawda, no, ale zaparł się siebie i jak wiemy, Korynt jest, stał się, gdzie apostolskie mówią, tam spędził wtedy jeszcze rok i 6 miesięcy, czyli jak na podróż misyjną, to bardzo dużo. No i wiemy, że są niezwykłe owoce tej jego posługi w Koryncie. Ta wspólnota rzeczywiście jest jedną z najbardziej była jedną z najbardziej dynamicznych, prawda, najtrudniejszych też dynamicznych. No, tam się ujawniły jakby w pełni wszystkie dary Ducha Świętego, wszystkie charyzmaty. No, zajaśniały w sposób szczególny, prawda. Paweł musiał kierować wiele wskazań, pouczeń, żeby te dary nie niszczyły wspólnoty, a budowały.